Ja teraz jestem w takim miejscu, wyraźnie od Boga dostałam takie wezwanie do tego, żeby jakby więcej czasu być przed Nim, więcej czasu spędzać z Nim, więcej czasu mieć takiego oddzielenia. I w sumie, wiesz, rozchorowałam się, ale tak sobie pomyślałam, że przez to, że jestem chora, no to też jestem w takim oddzieleniu, tak, że tak powiem, wynikowym, tak. I zaczęłam więcej czasu faktycznie spędzać na rzeczy, na które nie miałam czasu, tak, czyli na takie czytanie, na siedzenie samej, siedzenie w ciszy. I widziałam, że naprawdę mój duch zaczął się odnawiać w tym chorobie ciała. Mój duch zaczął się odnawiać, słuchajcie. Więc jednak wierzę w to, że Bóg potrafi wykorzystać i te złe rzeczy, które diabeł nam do życia zsyła, na to, żebyśmy mogli jakby pójść w innym kierunku. Ja dzisiaj chciałam powiedzieć krótko o głodzie Boga. Nie będę tego raczej mówić jakby w dużej ilości punktów, albo rozwodzić się nad nimi, ale powiem kilka rzeczy, które są nam potrzebne do tego, żebyśmy weszli głębiej. Widzicie, ja wierzę, że tata umieścił nas umieścił nas w takim miejscu, abyśmy mogli komunikować się z wszechświatem. Brzmi jak New Age. Już po prostu ciągle mówię jakieś rzeczy i sobie myślę, to ciekawe jest. Ale Bóg umieścił nas w takim miejscu, abyśmy mogli rozumieć czasy i pory. Wiele razy w Słowie Bożym jest napisane, czemu wy rozumiecie, że jak przychodzi taka chmura, to będzie deszcz, jak coś takiego się dzieje, to będzie słońce, a nie rozumiecie czasów i pór. I widzicie, bardzo często w naszym życiu jest tak, że my rozumiemy jakieś konkretne wydarzenie. Tak, teraz ta partia nie rządzi, teraz ta rządzi, to jest dobrze, to jest źle. Nazywamy sobie to wszystko, wiesz, próbujemy to jakoś poukładać, ale nie rozumiemy, że jeżeli porównamy tą sytuację do całego czasu, do całej pory, to może się okazać, że ona zupełnie wygląda inaczej, niż to po prostu, jak my rozumiemy ją na dzisiaj. Ja tak często spotykam się z ludźmi, którzy są czymś zafascynowani. Ja tak sobie myślę, no tak, no ale jakby zobaczyć cały kontekst tej sytuacji, poprzekładać trochę więcej kartek, to byśmy zobaczyli, że to wcale nie pasi. Rozumiecie? To jest taka prosta rzecz. Dziewczyna, która się zakochuje, tak? Prosty przykład. No super, nareszcie ma chłopaka. No jest przecudownie, jest przewspaniale, no po prostu to jest ten, nie? A teraz ten rodzic patrzy na nią i myśli sobie, nie, no to jest kompletnie facet nie dla niej. Nie dość, że po rozwodzie, nie dość, że po prostu ma już po prostu dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa, tak? No to jeszcze facet po prostu widać, że jest lewy, że ciągle pracy nie ma, tak? I wiesz, i teraz po prostu i ten ojciec, ta matka to widzą i myślą sobie, a ona mówi, ale ja jestem zakochana, love. I teraz wiesz, i kończy się jakiś okres, ta córka upiera się, tak? Wychodzi za tego mężczyznę i w pewnym momencie zaczyna widzieć, tak? Co się stało, kochani? Co się zmieniło? Perspektywa czasu się zmieniła, tak? I dlatego tata daje nam taką możliwość, to jest taki przykład, no dosyć bliski ciału, tak? Ale tata daje nam taką możliwość, żebyśmy uczyli się z tego, co widzimy, z decyzji, które mamy podejmować, żebyśmy je również kładli na szali jakby wieków, na szali czasu, żebyśmy rozumieli, że to nie jest decyzja dotycząca po prostu teraz tego, bo teraz mam na przykład, teraz mam zacząć jakąś szkołę, albo teraz mam zacząć jakiś koncert, albo teraz mam coś zrobić, tylko żebyśmy rozumieli, że to jest coś, co odbywa się również, co ma znaczenie również w wiekach, tak? Nie tylko, słuchajcie, specjalnie używam słowa wieki, nie lata. Moja córka ciągle przerabia teraz tam, wiecie, który to wiek, mamo, a 1659 to który to wiek, a to który to wiek, tak? Ja tak cały czas, wiesz, przerabiam z nią te wieki i tak sobie myślę, kurczę, to jest ciekawe, że my naprawdę nie patrzymy z perspektywy, dłuższej perspektywy niż najbliższy rok, niż najbliższe kilka lat. I to jest ważne, żeby umieć żyć tu i teraz, a nie ciągle bać się tego, co będzie kiedyś, ale jest ważne, żeby rozumieć czasy. I rozumieć pory. Bo jeżeli ja rozumiem, że ja naprawdę żyję w czasach ostatnich dzisiaj, to ja będę inaczej brała perspektywę mojego życia dzisiaj, niż gdybym ja myślała, a dobra, to jeszcze zostanie jakieś 80 lat do przyjścia Chrystusa. Tak? Ja inaczej wtedy żyję. Inaczej żyje człowiek, którego dotknęła choroba kogoś bliskiego. Choroba, na którą ktoś umarł. Albo choroba, na którą ktoś umiera. Tak? On inaczej żyje. On zaczyna jakby czuć smak życia. I czuć smak śmierci. On zaczyna rozumieć, co to jest wieczność. My bardzo często żyjemy w takim nieposzanowaniu zrozumienia wieczności, a do wieczności jesteśmy powołani. W takim niezrozumieniu tego, że po prostu wieczność jest czymś, co jest bardzo ważne dla naszego życia. Że to miejsce nasze na ziemi to jest tylko szkoła przygotowująca nas do nieba. Tak? Że ona ma znaczenie w tym, jak my będziemy przygotowani do tego nieba. To jest jakiś test do zdania, tak jak Beaver mówi. ale tak naprawdę jest coś, co ma większe znaczenie. Tak, tak jak to ktoś ostatnio napisał, że jeżeli nie wiesz, dlaczego masz żyć, to znaczy, że twoje życie może nie mieć sensu. Tak? Jeżeli nie wiesz, dlaczego żyjesz. My jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują celów w życiu. Potrzebują wizji w życiu. I my za tą wizję płacimy cenę. Ta cena jest bardzo duża. I widzisz, ja mówię to słowo dlatego, że ja do pewnego momentu zawsze myślałam, że wszyscy myślą i żyją podobnie do mnie. Jako chrześcijanie. I że wszyscy po prostu funkcjonują poza Matrixem. Znacie film Matrix? Ktoś nie widział filmu Matrix? O kurczę. No dobra, no w każdym bądź razie, no ale to dobra, to w każdym bądź razie chodzi mi o to, że czyli my żyjemy w takim miejscu, w którym widzimy, jaka jest prawda, tak? I czyli widzimy, co naprawdę się dzieje, co naprawdę ma znaczenie i widzimy, co się dzieje w świecie duchowym. Przynajmniej powinniśmy widzieć, powinniśmy odczuwać, powinniśmy słyszeć, ale jeżeli tego nie mamy w naszym życiu, to tak jakbyśmy żyli w Matrixie. Czyli żyjemy w jakimś świecie, chodzimy do pracy, robimy jakieś rzeczy, przestawiamy jakieś klocki, zajmujemy się dziećmi. Czy to ma znaczenie? Czy to ma znaczenie? No. Ma czy nie ma?
Ma.
A przecież to Matrix. No, to ma czy nie ma? No, użyłam słowo klucz. Dzieci. Dzieci. To ma znaczenie. Oczywiście, że ma znaczenie. Tylko musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli to jest napędzane samą siłą Matrixu, tak? Czyli zaczynamy żyć w tym Matrixie, wychowywać dzieci w Matrixie, w ogóle nie kojarząc tych dzieci, nie ucząc tych dzieci tego, że jest coś więcej, że jest coś głębiej, że jest coś dalej, to faktycznie wychowujemy następne pokolenie bez zrozumienia tego, że jest jakaś więź, że jest ktoś, kto po prostu powoduje, że my żyjemy w inny sposób. Czyli wybieramy życie poza Matrixem, tak? Na tej zasadzie. I uczymy tych, którzy są dookoła nas, że jest coś więcej. Widzisz, ja mam ten problem, że ja bardzo dużo żyję poza Matrixem, bardzo dużo żyję w tym duchowej rzeczywistości. Ja ją wiele razy bardziej rozumiem niż tą rzeczywistość cielesną i czy taką, nie mówiąc brzydko, bo cielesność tak brzydko, ale taką rzeczywistą, albo taką nierzeczywistą. Brakuje mi słów po prostu. W każdym bądź razie i bardzo często i lata spędziłam na tym, żeby się uczyć, jak to wszystko połączyć, nie? Czyli jak nie żyć w tamtej sferze, jednocześnie ignorując to życie jakby w tym normalnym świecie, które jest potrzebne, tak? Czyli to, że człowiek pracuje, to, że człowiek ma rodzinę, to, że człowiek w jakiś sposób funkcjonuje. Tak, to jest ważne. Ale zawsze to nabiera zupełnie innego kolorytu wtedy, kiedy my patrzymy na to z perspektywy tej góry, o której dzisiaj mówiłam. Czyli góry, gdzie zasiadamy na tym świętym miejscu razem z Bogiem i patrzymy na tą rzeczywistość z Bożej perspektywy. Czyli nie patrzymy z perspektywy zamieszania, w jakim żyjemy, zamgławienia, w jakim żyjemy, tych takich rzeczy dookoła, w których żyjemy, ale patrzymy z perspektywy, z jakiej patrzy na to Bóg. I teraz to my wybieramy w takim prostym przeniesieniu, jak my patrzymy na poszczególnych osób, jak my patrzymy na Zbyszka, jak my patrzymy na Monikę, na Łukasza, na Michała, tak? Na Marysię, jak patrzymy. Na każdego z was, jak patrzymy. To my wybieramy, czy my patrzymy wzrokiem, który widzimy, czyli robimy wiwisekcję, a pewnie ma jakiś problem, a pewnie coś tam przeżywa, czy my po prostu robimy trochę większy krok i zasiadamy tam razem z aniołami i pytamy się, taty, tato, jak ja mam patrzeć na tego człowieka? Co ja mogę dla niego zrobić? Jak ja mogę na niego spojrzeć? Tak? Co ty chcesz, żebym ja zobaczyła w jego życiu? Bo ja w ich życiu mogę widzieć wiele rzeczy, tak? Przez moje wykształcenie, przez to, jaka jestem, ja mogę zobaczyć, co się tam dzieje, co przeżywają. Ale to jest pytanie, czy tata chce, żebym ja to puściła dalej, czy tata chce, żebym ja się o to modliła, czy tata chce, żebym ja pokazała im, co on widzi w ich życiu, co on chce, żeby oni zobaczyli w swoim życiu. Tak? I to jest zupełnie co innego. To jest życie poza Matrixem. Ale znowu poszłam w jakieś maliny. W każdym bądź razie, ja chciałam powiedzieć wam o takich rzeczach, które powodują, że my żyjemy bardziej w Matrixie niż poza nim. Czyli takich rzeczach, które powodują, że my nie widzimy świata duchowego, że my żyjemy w takim zamieszaniu, w takim zamgławieniu, że nie widzimy rzeczy, które się dzieją dookoła. Ja na przykład mam taki klucz, że jak już drugi raz dostanę w tyłek, że tak powiem, albo będę ugryziona w piętę, to już wtedy ja jarzę, że ja jestem pod atakiem. Czyli mogę być w jakimkolwiek zamieszaniu, ale jak już dwa razy się coś zdarzy, tak, to już wiem, że to jest jakiś atak na moje życie. I warto takie klucze mieć w swoim życiu, bo wiesz, dostaniesz jeden raz w głowę, drugi raz w głowę, trzeci raz w głowę i ty się ciągle jeszcze nie zorientowałeś, że coś jest nie tak. Tak? Że jesteś zaatakowany. Tak? Jedna choroba, druga choroba, choroba twoja, choroba twoich dzieci, tak? A ty dalej po prostu na zasadzie, no dobra, no to trzecia choroba, czwarta, tak? Nie ma komunikatu pod tytułem, hej, coś się nie tak dzieje. Coś się nie tak dzieje, jestem pod jakimś atakiem. Także takie rzeczy dla każdego z was, ja nie mówię, że każdy musi tak samo reagować, tak? Że jak dwóch, to już znaczy, że jest atak. Ja mam taki swój kluczyk mały pod tytułem, że jak jestem, nie widzę nic, a wiem, że dwa razy coś takiego mi się zdarzyło, to znaczy, że to jest atak. No chyba, że coś złego zrobiłam i, że tak powiem, drzwi są otwarte, tak? To jest inna kwestia. No ale to jest jakby coś zupełnie innego. I teraz tak, czyli jest takie coś, że jesteśmy w takiej perspektywie, w której naprawdę wyraźnie widzimy. Jesteś czasami w takiej perspektywie? Ja na przykład w uwielbieniu, jak jestem, pamiętam, że wiele razy gnębiłam Łukasza, wiele lat temu to już było, dawno temu. Łukasz, a co się dzieje w uwielbieniu? A jak to wygląda? A jak to wygląda? A czujesz, co tu się dzieje? A tu się przebiliśmy, a tutaj dlaczego to zrobiłeś? A nie poszedłeś w tą stronę? A dlaczego to? A dlaczego to? I on biedny musiał mi się latami tłumaczyć. Wiesz, ale problem dla mnie był taki, on macha głową, także zgadza się, wiesz, po prostu. No, ale w każdym razie, ale to nie będzie pokuta, wiesz, to nie będzie pokuta. W każdym razie, wiesz, dla mnie to był problem, bo ja widziałam, co się dzieje w uwielbieniu i wiedziałam, co trzeba zrobić, żeby pójść dalej. I ja myślałam, że wszyscy tak samo funkcjonują, tak? Ale dlatego uwielbienie jest dla mnie takim miejscem, że ja po prostu tak jak, nie wiem, czy ktoś z was wie, jak funkcjonuje komputer Apple, tam możesz sobie tak wszystko poprzestawiać, możesz wejść z różnych stron, możesz tak poprzewijać, poprzywalać. Zresztą chyba wszystkie komputery teraz tak funkcjonują, ale jakby masz takie wejścia w różne miejsca z różnych stron i to jest fajne, że nie musisz myśleć, że taka ścieżka musi być, żebyś tu wszedł, tylko możesz sobie wejść jakby z każdej strony. I trochę mój umysł taki jest, że ja siedzę sobie w tym uwielbieniu i myślę sobie tak, aha, tam są latoszkowie, okej, dobra, tutaj są walce, tu jest to, tu jest Boża obecność, ona się tu przesuwa, tu się to dzieje, tu się tamto dzieje, tu się to dzieje, dobra, to teraz musimy zrobić tu, to i to. Tak? To teraz jak wejdziemy w taką pieść, jak Łukasz przytrzyma tą pieść dłużej, no to znaczy, że jeżeli przytrzymają dłużej, to wyzwoli się pewna Boża obecność, która da nam więcej wolności. Będziemy musieli o czymś mówić. Podoba wam się to, co mówię? Szkoda, że nie rozumiecie. No dobra, to teraz na język ludzki. Czyli uwielbienie jest takim miejscem, w którym możesz złapać oddech i połączyć się więcej z taką Bożą obecnością i z tym światem duchowym. Czy ktoś z was takie coś ma, że w uwielbieniu takie coś przeżywa? Macie takie coś? Okej. Okay. Czyli jeżeli jest uwielbienie, ty jakby czujesz obecność Bożą. I teraz to od ciebie zależy, jak ty to będziesz czuć. Czy ty to będziesz widzieć w postaci obrazów, czy będziesz to widzieć w postaci światła, czy będziesz słyszeć dźwięki. Ja ostatnio usługiwaliśmy w Jeleniej Górze. To taka była podróż za jeden uśmiech. I spotkałam człowieka, który dopiero przeszedł przez szereg uwolnień i on zaczął do mnie mówić zapachami. Ja już myślę, jak ja już dawno nie słyszałam tego mówienia zapachami. Jak się modliłaś o tą i o tą osobę, to ja wtedy czułem taki smród nad tą osobą. Ja on się uwalniał. Ja mówię, cudownie. Ja mówię, no i co? No i mówię, jak się modliłaś, to ten smród odszedł z tej osoby. A ja mówię, ale co to był ten smród? A on mówi, wiesz, ja jeszcze nie wiem, bo ja jestem dopiero w jedności i łączeniu się z prorokami, nie? Ja muszę się połączyć ze wszystkimi prorokami chrześcijańskimi. Ja myślałam, o Boże, to ja bym nawet tego nie zrobiła, nie? Ale myślę sobie, fajne to doświadczenie z tym smrodem. A co jeszcze czułeś? A on mówi, no jak się modliliśmy o tą osobę, o tą i o tą, no to ja wtedy czułem taki zapach, taki, wiesz, taki przykry, ale taki ostry. I też chciałam to zobaczyć. A on mówi, no ale co się wtedy działo? I on mówi, no tutaj jak się modliłaś, to ja czułem, że taka wolność, to chyba taka wolność była, nie? Fajnie było rozmawiać, wiesz, z człowiekiem, który po prostu uczył się takich proroczych rzeczy, ale to jego doświadczenie było doświadczeniem węchu. Ja taką osobę ostatnio spotkałam po prostu tak naprawdę 15 lat temu, kiedy uczyłam w szkole biblijnej i kobieta przez węch jakby pewne rzeczy widziała, ona widziała, że demoniczne rzeczy przez węch wchodzą. I zobacz, jakie to jest po prostu dziwaczne, nie? Takie inne, takie po prostu, nie? No ale słuchaj, to jest mało, bo jak pojechałam do Zakopca, modlę się o dziewczynę w uwielbieniu i mówię do niej po prostu, słuchaj, ja czuję, że ty po prostu widzisz anioły i że ty po prostu przez anioły, jak zaczynasz śpiewać w duchu te pieśni, to nie wchodzisz dalej, ja powinnaś wejść dalej. Jak wejdziesz dalej, to będziesz sprowadzała niebo na ziemię, będziesz łączyła się z tym światem. Ona mówi, tak, bo ja... Przepraszam bardzo. Ja widzę anioły, ja widzę, one mi mówią po prostu, co teraz się będzie działo i że ja muszę te rzeczy śpiewać i że ja muszę te rzeczy odczuwać, ale ja się boję. Ja mówię, a czego ty się boisz? Ona mówi, no boję się, że Kościół tego nie zrozumie. Ja mówię, no ale co ci liderzy powiedzieli? No liderzy mówią, że mam to robić. No to czego się boisz? Mówi, bo ja często widzę takie rzeczy. Widzę przemieszczające się przedmioty, widzę jakby, jak wiesz. I to była osoba, która dochodziła już do takiego miejsca, że myślała, że zwariuje. Ona chodziła na psychoterapię przez ileś czasu i myślała, że nie ma już dla niej szansy. aż w pewnym momencie spotkała się z wierzącymi osobami, które zaczęły jej mówić, no dlaczego ty nie możesz widzieć aniołów, dlaczego ty nie możesz słyszeć głosów, dlaczego ty, wiesz, ja wiem, że są osoby, które są chore i takie rzeczy do nich przychodzą, ale są osoby, które są zdrowe, ale naprawdę mają pewne odczucia, które dla nas, ludzi Matrixu, są irracjonalne. I my musimy nie wyrzucić ich z kąpielą, tak? Ale po prostu my musimy zobaczyć, co się tam naprawdę dzieje. Być może przeprowadzić ich przez jakiś proces uwolnienia, tak? Być może dać ich na lekarstwa, ale być może pomóc im dojrzeć w tych darach, w tych rzeczach, które oni mają. Tylko to jest coś, co się w Matrixie nie mieści. Coś, co się w rzeczywistym śmiecie nie mieści, tak? A ile jest dzieci, które, wiesz, rodzice przychodzą do mnie i mówią, słuchajcie, moje dziecko widzi osoby przychodzące, chodzące po domu, nie? Ja mówię, no dobra, no to dopytuj się, jakie to są osoby. Mówi, co ty, ja się boję, ja bym chciała, żeby ona tych osób nie widziała. Wiesz, i teraz musimy się ci wszyscy ludzie, których ja spotkałam, to są ludzie młodsi ode mnie, nawet co najmniej 20 lat, albo i 30 lat, tak, albo i 40 lat, czy mające po 7 lat, tak, ale dla mnie to jest jakby nowe pokolenie, które pokazuje mi, że oni są w innym miejscu niż ja. Że oni są od razu jakby uzdolnieni do tego, żeby żyć poza Matrixem, żeby żyć poza tym światem, żeby widzieć to, co jest niewidzialne, żeby słyszeć to, co jest niesłyszalne, żeby odczuwać to, co jest niesłyszalne. I teraz ja mam do wyboru, słuchajcie, te nadwrażliwe dzieci, te dzieci, które przeżywają świat tak, im się bardzo często nakłada coś, nakłada im się świat duchowy z światem rzeczywistym i one ponad miarę przeżywają to, co po prostu powinny przeżywać i my próbujemy je tak ustabilizować. Nie czuj takich rzeczy, nie odczuwaj takich rzeczy, to jest nieważne. Zamiast wsłuchać się w to, co się naprawdę z nimi dzieje. Zamiast zobaczyć, że być może to są dzieci, które jeszcze nie przestały żyć poza Matrixem, a my je koniecznie chcemy w ten Matrix wciągnąć. Nie wiem, dlaczego to mówię, ale to jest bardzo ważne moim zdaniem w tym miejscu, w którym jesteśmy. Więc są takie przeszkody, takie rzeczy, które sami musimy odkryć. Ja się podzielę moimi przeszkodami, czy takimi rzeczami, które ja odcinam, które ja widzę, że mi przeszkadzają, przy czym z taką dużą ostrożnością, dlatego że jest cena do zapłacenia do tego, żeby widzieć, słyszeć i odczuwać i żyć poza Matrixem. Jak zobaczycie Matrix, to zobaczycie, co to jest ta cena do zapłacenia. I wiele razy ja widzę, jak ja we własnym życiu wolę żyć w Matrixie. Ja lubię być zagłuszona. Wiecie dlaczego? Bo to nie boli, bo jest przyjemnie, bo nie trzeba pewnych rzeczy odczuwać, tak? A jak zaczynasz zdawać sobie sprawę z tej rzeczywistości, to czasami to jest po prostu właśnie, że masz ochotę się wyłączyć. Ja na przykład moim typowym wyłączeniem się to jest oglądanie telewizji. Tylko ja muszę od razu oglądać na przykład 4 kanały naraz. Bo ja nie umiem jednego filmu oglądać, bo ja już wiem, po 10 minutach ja już wiem, co będzie dalej, więc jak oglądam 4, no to wtedy mi ten umysł tak się w miarę stabilizuje i widzę po prostu, wtedy fajnie jest, bo wątek sobie przeskakuje, a mówię, a dobra, to tu już do tego doszli, tutaj do tego już doszli, tu jeszcze nie doszli, a dobra, to jest to, tak? I dlatego te wszystkie seriale takie, wiecie, kto się wloką, chyba że to jest jakiś taki już naprawdę prześmieszny, to dla mnie to są w ogóle, co się dzieje, oglądam, moja mama ogląda, przyjeżdża po miesiącu, a tu akcja w tym samym miejscu dla mnie, o co tu chodzi, tak? I takie filmy, które są takimi filmami pokazywanymi w kilku przestrzeniach, nie wiem, czy widzieliście kiedyś Atlas Chmur, widzieliście Atlas Chmur? Taki trudny dosyć film, taki, że tam się właśnie nie trzeba przełączać kanałów z kanału na kanał, bo tam są 4 kanały jednocześnie. Także bardzo taki, ale trudny. Albo a Incepcję widzieliśmy, nie powinnam takich filmów proponować skazalnicy, nie? Tam wytniemy to kiedyś. Widzieliście Incepcję kiedyś? Takie wchodzenie w sny na któryś z kolei poziomów, nie? No to jest takie coś, co jest dla mnie takim dosyć normalnym stanem funkcjonowania. Takim poza, nie trzeba mnie podłączać i przełączać, tak? Ale teraz zobaczcie, czyli rozumienie świata duchowego, ono boli. Ono boli. Ono jest zrozumienie, kiedy my w niego wchodzimy. I wiele pierwszych naszych doświadczeń w tym świecie duchowym, ono wcale nie jest związane z przyjemnymi odczuciami. Ja pamiętam, jak nawróciłam się, narodziłam się na nowo, to kilka lat w nocy większość snów, które miałam, to były koszmary, w których jakiś potwór, jakaś postać próbowała mnie albo pożreć, albo dogonić. Ja miałam kupę nocy, po prostu, kiedy ja się budziłam, myśląc, że umieram. Że po prostu, że moje życie się kończy. I bardzo dużo ludzi, którzy zaczynają rozumieć świat duchowy, zaczynają go odczuwać, zaczynają go widzieć, ma tego typu przeżycia. I wręcz zaczyna wołać do Boga, Boże, spraw, abym ja tego nie oglądała. Ja miałam takie doświadczenie z Bogiem, kiedy mu powiedziałam, dobra, Boże, ja już wiem, że ja mam ten dar rozeznania duchów, to ja będę to robić dla ciebie, jak ty to chcesz. To jest dla mnie, ja jestem tak taka wrażliwa, że ja, ale proszę cię, żebym ja tego nie musiała oglądać. Ja wam to już kiedyś mówiłam, tak? Czyli ja robiłam różne rzeczy, ja je odczuwałam, ja je słyszałam, ale ja ich nie chciałam oglądać. I słuchajcie, tata do mnie przyszedł po 15 latach od tamtego wydarzenia i powiedział do mnie, czy ty mogłabyś cofnąć to, tak? Bo powiedziałaś do mnie 15 lat temu, że chcesz nie oglądać tych rzeczy. A ja cały czas się zastanawiałam, dlaczego ja tak wyraźnie pewnych rzeczy nie widzę. Tak? A to było związane z pewną barierą, którą sama sobie zrobiłam, dlatego żeby mnie tak nie bolało. Bo odczuwanie wszystkimi zmysłami naraz może być bolesne. Dobra, znowu za dużo mówię. Ale to jest punkt prawie że przedostatni, czyli że każdy z nas w naszym życiu ma różnego rodzaju bariery, które powodują, że my nie widzimy tego duchowego świata w sposób, w którym można byłoby go widzieć. Tak? Czyli jakby my sami mamy fragment, w którym Bóg mówi do Mojżesza, że musi się schować za kamieniem, żeby jego obecność mogła przejść. Znacie ten fragment, tak? Kiedy Mojżesz mówi do Boga, ja chciałbym ciebie zobaczyć, tak? Ja bym chciał stanąć przed tobą, a Bóg mówi, dobrze, ale kiedy będę przechodził z twarzą w twarz, tak? To ty się schowaj za tym kamieniem, tak? I słuchajcie, te kamienie to są takie miejsca w naszym życiu, w którym my sami wycofujemy się z jakiejś sfery duchowej, z jakiegoś widzenia, z jakiegoś słyszenia, bo to jest dla nas zbyt dużo. I to mówię do wrażliwców, tak? Że zbyt dużo rzeczy widziałam, na przykład u mnie często jest tak, że jak ja już zbyt dużo rzeczy widzę w różnych osobach, tak? Zbyt dużo grzechu, zbyt dużo brudu, zbyt dużo takich rzeczy, to ja już w pewnym momencie nie chcę. Ja już czasami takie rzeczy widzę, że sobie myślę, tato, ja już nie chcę z tą osobą się zadawać więcej. I wtedy już wiem, że jestem na jakiejś granicy. Rozumiecie? Bo kiedy masz ten dar rozeznania, to widzisz i dobre rzeczy, i złe nad osobą. Nie tylko widzisz poruszanie się aniołów nad jego życiem, ale również widzisz demoniczne poruszanie się nad jego życiem. Również widzisz jego grzechy, jego przeciwności. I na przykład już mówiłam wam, że kilka razy jechałam usługiwać w kościołach takim dłuższym cyklem półrocznym i tak myślałam sobie, super, nareszcie jest świetny kościół, świetne rzeczy się tam dzieją, świetne, Boże, takie przełomy tam są. Nareszcie będę mogła tak dołożyć do tego ich, wiecie, do ich studni i pójść dalej. I po prostu za trzecim razem jechałam i pomyślałam sobie, Boże, podpisałam z nimi kontrakt na pół roku. Jeszcze mam 18 spotkań, a już widzę, co się dzieje w tym kościele. Już widzę, co tutaj się dzieje. Co ja mam teraz zrobić? I wiesz, i powiem wam, że wiele razy słyszałam jak taki śmiech Boga nade mną, kiedy Bóg mi mówił, jakbyś wiedziała od początku, co tam się dzieje, to byś tam nie pojechała. I to jest prawda, ja bym tam nie pojechała. Ale tata chciał mnie tam mieć. Więc czasami jakby pewne, no dobra, ale to miało być o barierach. W każdym bądź razie są takie rzeczy, że my widzimy coś i dochodzimy, stawiamy sami taką barierę, bo nie wiemy, co z tym zrobić, tak? Ale jeżeli ja na przykład patrzę, dobra, Zbyszkowi dzisiaj daruję, jak ja patrzę na Monikę i widzę w niej różne rzeczy i w pewnym momencie widzę, że już we mnie aż taka złość rośnie, tak? To ja muszę dojść do takiego momentu, że powiem, nie, ja nie, że nie, nie powiem, Boże, ja nie chcę więcej mieć kontaktu z Moniką, bo po prostu takie rzeczy są w niej i w ogóle, tylko muszę zapytać, tato, co mnie złości? Co się ze mną dzieje? Czy ja mogę jej jakoś pomóc, tak? Co się dzieje z tą osobą? Dlaczego ja ją tak widzę? Co się dzieje? Czy ona odzwierciedla coś, co jest w jej życiu? Czy ona odzwierciedla jakieś moje własne grzechy? To jest bycie poza Matrixem, to jest widzenie tych rzeczy. Bo czasami ja mogę czuć na nią złość, bo mogę widzieć, że ona robi pewne rzeczy, które są moim problemem, nie jej problemem, ale na niej mi łatwiej je widzieć. Czy to jest jasne, to co teraz powiedziałam? Okej, czyli są pewne bariery, które w takich momentach, kiedy ja zaczynam czuć emocje względem jakiejś osoby nieprzyjemne, one powstają w moim życiu i powodują, że ja nie mogę widzieć tego do końca, tak? Ale jeżeli ja chcę, żeby ta bariera nie powstała, to ja muszę to oddać Panu Bogu, oddać Panu Bogu złość, czy oddać Panu Bogu irytację, czy oddać Panu Bogu takie zagniewanie, tak? Identycznie jest z tym, diabeł uwielbia te rzeczy, bo on prowadzi nas przez to do osądu. Kiedy takie bariery mogą powstać w naszym życiu, tak? Ale to jest coś, co powoduje właśnie, że my nie widzimy prawdy. Dobra, ale teraz przejdźmy punkt po punkcie, a inne rzeczy będę rozwijać kiedy indziej albo nigdy. Okej, czyli co powoduje, że nie słyszymy? Już powiedziałam o tej jednej z ostatnich rzeczy, czyli bariery, które w naszym życiu zakładamy z powodu strachu, z powodu emocji, których nie jesteśmy w stanie znieść, lub z powodu tego, że widzimy rzeczy, z którymi nie wiemy, co zrobić. I zobaczcie, jak często takie bariery powstają w naszym życiu, kiedy my widzimy pewne rzeczy niewłaściwe w kościele. Albo widzimy pewne rzeczy w kościele, w przywództwie, tak? I co się w nas dzieje? w nas powstaje złość, nienawiść, stwarzamy pewne rzeczy takie, wiesz, zamiast i pozwalamy wtedy diabłu ograniczać się w tym naszym widzeniu, tak? Ale kiedy my widzimy coś, możemy powiedzieć, tato, jak ja to widzę, co ja mogę z tym zrobić? Bo czasami też jest takie coś, że diabeł ujawnia nam pewne rzeczy, które po prostu gdzieś się dzieją. Czy spotkaliście się z czymś takim? Ja na przykład widziałam pewne rzeczy, które są zawieszone nad pewnymi kościołami i które ewidentnie są takimi kluczami do rozwalenia tych społeczności. I teraz mogłam je albo wygłosić nad tymi społecznościami, albo zapytać się po prostu Boga, co ja mam z tym zrobić, żeby ja je widzę, albo się nimi zgorszyć, tak? Fu, ale cielesny kościół religijny, fu, bleh. Jak można w ogóle tak żyć, tak? Mogłam pójść w taką kategorię, ale nie dość, że wtedy ja zaczęłabym mieć osąd w moim własnym życiu, to jeszcze na dodatek nie wiedziałabym, po co ja widzę. I widzisz, ja bardzo często spotykam się z czymś takim, że nie tylko Bóg ujawnia mi pewne rzeczy, ale również diabeł pokazuje mi pewne rzeczy. On uwielbia to robić. Uwielbia się chwalić dziełami, które on zrobił. I kiedy jesteś człowiekiem widzącym szczególnie, to widzisz również takie rzeczy nad ludźmi. I musisz być bardzo mądrym, żeby po prostu się ani tym nie zgorszyć, ani nie spowodować, że to coś będzie uwolnionym nad tym człowiekiem. Dlatego, że wiesz, tak jak fajnie Graham Cook pisał w swojej książce, że to jest diagnoza morderstwa. Diabeł właśnie ujawnia ci, jak on będzie zabijał tego człowieka lub ten kościół. Ale to ty musisz zdecydować, czy ty za tym pójdziesz, czy ty powiesz, okej, jak już wiem, co ty chcesz zrobić, to ja teraz będę się modlić o Boży plan nad tym człowiekiem. Takie proste. Tak? Ale to powoduje, że ja wtedy faktycznie nie wytwarzam bariery w swoim życiu pomiędzy tym, co widzę, a tym, co jest w rzeczywistości, tylko ja po prostu potrafię przez tą barierę przejść. Ale taką pierwszą rzeczą i najważniejszą w tym niezamykaniu się na świat duchowy, to jest przebywanie z Bogiem. Ja wam chciałam zapytać się was, gdzie wy się spotykacie z Jezusem? Gdzie wy się spotykacie z Duchem Świętym? Nie wiem, z kim się spotykacie. Gdzie się spotykacie? To nie jest zarzut. Gdzie się spotykacie?
W domu.
W domu.
W autobusie, w pociągu. Aha.
No.
W parku.
W parku. Wszędzie. Ktoś się wszędzie spotykał. Słyszałam jakiś szept, ale nie. No, gdzie jeszcze? W samochodzie pewnie, nie? W czasie podróży do domu, z domu. Ale tak naprawdę to, gdzie my się spotykamy z Panem Jezusem, to nie jest tam, tylko to jest tu. Tak? Musimy pamiętać o tym, że my się nie spotykamy z Nim gdzieś tam. To jest jakaś lokalizacja, tak? Lokalizacja tego, gdzie ja się modlę i w ogóle. Ale ja się nie spotykam w moim duchu. Ja się z Nim spotykam w moim sercu. Ja spotykam się z Nim tu. Więc teraz, jeżeli to miejsce tu jest właśnie zaśmiecone, czyli jest zasypane różnymi innymi, czyli to miejsce jakby tu. Nie park, nie dom, nie te wszystkie inne miejsca, bo to jest tak, jak nasza dusza wybiera, tak? Ale to miejsce tu. To jest to miejsce, które musi być gotowe na spotkanie z Nim. To jest takie proste. To nie jest tam. To jest tu. To jest tu. Tu zostałem narodzona nowy, tu zamieszkał Jezus Chrystus przez Ducha Świętego we mnie. Tutaj Duch Święty jest ze mną połączony w tym miejscu. Tak? Czyli dlatego jest powiedziane, że czujniesz niż wszystkiego innego szczerszczego, swojego domu, samochodu, autobusu. Nie, szczerz swojego serca, tak? Bo z niego stryska źródło życia. Więc jeżeli ja nie rozumiem tego, że ja po prostu spotykam się z Nim tu, to ja to tu będę miało zaśmiecone. Tak? Ja będę mieć porządek w domu, ja będę mieć wszystko poukładane w domu, ale to tu będę mieć zaśmiecone. I dlatego mówimy o tym kopaniu studni i mówimy to o takim odmuleniu naszego serca, żeby normalne dla nas było życie poza Matrixem, albo normalne dla nas było słyszenie, odczuwanie, widzenie. I teraz widzicie, z tych osób, które tutaj były z przodu i z tych, które możecie zobaczyć, że każda osoba mówiła inaczej. Krzysiek mówił fragmentem z Biblii, tak? Ktoś mówił obrazem. Grzesiek na przykład łączył obraz, tak? Łączył Biblię z rzeczami, które widział, tak? Ktoś inny mówił modlitwą, tak? Ktoś inny widział, mówił odczuciami. Czyli zobaczcie, my mamy jakąś część, przypuśćmy jakąś rękę, taką, którą my umiemy władać w naszym życiu. Czyli mamy jakby jakąś władzę poznawczą wyćwiczoną, tak? I że my z niej w takiej modlitwie, kiedy widzimy, ojej, jest potrzeba, jest coś, co musimy zrobić, my ją mamy wyćwiczoną. Ale teraz moje pytanie jest, czy to jest jedyna władza poznawcza, która została nam dana? Czy to jest jedyna, która funkcjonuje ze względu na to, że to tu jest zanieczyszczone. Że to serce nasze jest jakby porozkładane, przekładane takimi barierami albo rzeczami, przez które my nie widzimy, nie słyszymy, nie odczuwamy. Ja na przykład, widzicie, funkcjonuję w widzeniu i w słyszeniu i w odczuwaniu, tak? I w takim widzeniu, w wierze, ale na przykład jak jest opresja, to idę tylko przez chodzenie w wierze. W ogóle u mnie te pozostałe rzeczy nie funkcjonują. To już przez lata widzę, że jak jestem na spotkaniu, gdzie jest wielkie spotkanie, gdzie jest dużo ludzi, muszę się modlić, to muszę tylko widzieć przez to widzenie w wierze, czyli wypowiadać słowa, które widzę, ale ja ich nie widzę tak, jak normalnie widzę, duchowo. Znowu gmatwam, ale okej, taki mam matrix. Czy tam, jak to się mówi, procesor taki mam. W każdym bądź razie, czyli pierwsze, co jest, to ja muszę zrozumieć, że moje spotykanie się z Nim tutaj w moim sercu, moje przebywanie z Nim tutaj w moim sercu, moje doświadczanie Jego w moim sercu, ono powoduje, że to miejsce takiego doświadczenia Jego się powiększa, tak? Ale słuchajcie, to jest takie doświadczanie Jego. Ja kiedyś mówiłam do katolików, to już wam mówiłam, a my protestanci to mamy coś takiego, że my mamy indywidualną relację z Jezusem i tym się różnimy od was. Dzisiaj bym już tego nie powiedziała. Tak dużo ich znam, którzy mają tak głęboką relację tutaj po prostu z Jezusem. Mój mąż zawsze do mnie mówi, ty nie rozumiesz tego ich sakrum, bo oni to mają sakrum tam, tak, ale nie rozumieją, że tak naprawdę to sakrum jest tu, tak, i to zawsze takie są kłótnie o te sakrum, ale ja bym bardzo chciała, żebyśmy zaczęli rozumieć, że tutaj jest to sakrum i żebyśmy wrócili do tej idei protestantyzmu pod tytułem, że tu jest nasze sakrum, nasze spotykanie się z Chrystusem, nasze doświadczenie Chrystusa, nasze doświadczenie Jego słyszenia, Jego mówienia, żebyśmy przestali się bawić, wiecie, w firmy, w jakieś inne rzeczy, tylko żebyśmy zaczęli być. Zaczęli być. Ja znowu sięgnę po inny film. Czy ktoś z was widział Awatara? Oj, straszny taki New Age film. Oj, jaki New Age, ojejku. Ale na dużym ekranie trzeba oglądać. W każdym bądź razie tam jest takie jedno hasło, w którym ten jeden człowiek mówi, znaczy oni mówią do siebie, ja widzę, ja czuję, ja cię widzę, ja cię czuję. Macie to, tak? Ja cię widzę, ja cię czuję. I dla mnie to jest takie coś, że ja dopiero wtedy mam prawo powiedzieć, ja wiem, kim ty jesteś. Adam, ja cię widzę, ja cię czuję. Jak ja cię widzę, ja cię czuję, tak jak widzi i czuje ciebie Bóg. Wtedy to jest pełnia tego, jak ja cię widzę, ja cię czuję, bo ja wtedy postąpię względem ciebie z szacunkiem, jak względem dziecka Bożego, jak względem syna, może który jest inny ode mnie, tak? Ale który po prostu też jest synem tego samego ojca, czyli jest dzieckiem króla, czyli jest królem. Tak? Ja wtedy będę miała to podejście, jeżeli ja będę widziała i czuła, czyli jeżeli nie będę patrzyła na ciebie z pozycji Matrixu, tylko z pozycji duchowego świata, jak ja dzisiaj odpływam. Ale to przez to, że mam ten czas oddzielenia. Przepraszam was bardzo. Nikt nie może być dobrym nauczycielem, z wyjątkiem mojego męża. W każdym razie, czyli jeżeli ja jestem z Bogiem, ja Go widzę, ja Go czuję, i ja wiem, że ja widzę i że jestem widziana, że jestem odczuwana przez Niego, tak? To ja mam z Nim to połączenie. Połączenie z Bogiem to nie jest, Panie Boże, dzisiaj się z Tobą chcę spotkać, aleluja, chcę Ci powiedzieć, co o Tobie myślę, bo Twój fragment biblijny mówi to i to, tak? I tak dalej, amen, aleluja, idę do pracy. No to jest bycie. To jest kochanie. To jest odczuwanie. To jest mówienie. To jest wypłakanie. To jest wyśmianie. To jest wybolenie. Wiecie, jak ja często się muszę wybulić przed Bogiem. Czyli wyjść z mojego bólu przed Nim. Tak, po prostu wyskarżyć się. Ja mam takie nadwrażliwe synapsy, że ja po prostu po takim dniu to czuję się, jakbym była cała w ranach, cała poprzecinana. Ja muszę się tam wygoić przed Nim. Czyli powiedzieć Mu, zapytać się, czy On naprawdę to wszystko widział, co ja musiałam przeżyć w ciągu tego dnia. Tak? I takie usłyszenie od Niego, tak, tak. I takie widzenie, jak On mnie plastruje, to jest naprawdę bardzo kojące dla mnie. Takie naprawdę, takie przeżycie mojego bycia z Nim. Tego, że On mnie czuje. Rozumiesz? Ja pamiętam, kiedy rozmawiałam z pewnym człowiekiem, z pewnym pastorem i ja mówię, ja nie mogę tu więcej być, bo Ty mnie nie czujesz. Ty nie czujesz tego, kim ja jestem. Ja widzę, że Ty mnie nie czujesz i to jest problem w relacjach. I bardzo często problem w relacjach, które mamy, one wynikają z tego, że my nie czujemy, kim te osoby są. My je czujemy, no tak, Zbyszek, modli się, tak. Widzisz, Zbyszek, no znowu jesteś moim ulubionym punktem odniesienia. Zbyszek, tak, modli się, no ale taki facet, baczność spocznij, taki bardzo ułożony we wszystkim, no wojownik, no całą gębą po prostu, no ale te uczucia by się przydało, żeby je miał, tak? I tak, wiesz, no ma, żona mówi, że ma, ja też uważam, że ma, bo go blisko znam, tak? Ale rozumiesz, taki po prostu cały czas w zbroi, cały czas w zbroi, nie? No ale ja znam Zbyszka, którego ja go widzę, ja go czuję. Ja znam Zbyszka, który płacze. Ja znam Zbyszka, który przeżywa. Ja znam Zbyszka, który przychodzi cały rozszczęsiony. Ja znam takiego Zbyszka. I wiem, że tata też go takiego zna. Że tata też go takiego widzi, tak? I teraz, to co z tego, że on ubierze swoją zbroję? Jak dla mnie, ja go i tak widzę i czuję. Wiem, jaki jest. Wiem, jakie jest jego przeznaczenie. Wiem, jakie jest jego powołanie. I widzę go, jak w nie wchodzi. Nawet jak on jeszcze nie wchodzi, to ja go widzę, jak wchodzi. Prowadzę go za rękę. Idę u jego boku. Jest mi przyjemnie, że mogę z nim tam wchodzić. Mogę to widzieć. I to jest zaszczyt od taty, że ja mogę to widzieć. I mogę również widzieć takie stopnie, które są w jego życiu dziurawe. W które wpada jego noga. I grzęźnie w tym noga. Ale mogę go jeszcze tam, wiesz, nie dziabnąć i powiedzieć, a trzeba było ściągnąć tą zbroję, tylko podać mu rękę, tak? Nawet tej rzeczywistości, że będę się modliła w tym dniu, tak jak dzisiaj mówiliśmy o tą osobę. Ja go widzę, ja go czuję, ja go przeżywam, tak? Bo on jest po coś tu dany. Nie dany, żeby budować jakieś królestwo, ale dany po to, żeby mógł wejść w swoje przeznaczenie i w swoje powołanie. Bo jeżeli inaczej będziemy patrzeć, to nie będziemy widzieć tego, że czasami ktoś może myśleć, że to chrześcijaństwo to jest jedno wielkie harcerstwo, bo widzi, że wszyscy chodzimy w Matrixie i to go boli. I dlatego wiele razy woli chodzić w zbroi, bo on wie, co to znaczy nie chodzić w Matrixie. Okej, czyli w tym momencie, jeżeli coś się dzieje, to ja jestem z nim, jestem w kontakcie z nim. Ja mogę zawsze się wycofać i wrócić do tego, żeby wiedzieć, co ja mam powiedzieć i jak ja mam powiedzieć. I żeby do niego zanieść moje bóle, bo wiele razy ktoś mnie zrani i zrani mnie opacznie albo pacznie. Jakie to ma znaczenie? Jak się mówi? Zrani mnie chcąco.
Świadomie.
Świadomie, właśnie. Bardzo piękne słowo. Czyli ktoś mnie zrani nieopacznie, bo jestem taka ranliwa. Będę dużo słów wymyślała. Może kiedyś się do słownika nie wsadzą. A czasami ktoś nie zranie. Jak to było to słowo? Świadomie, tak. No, ale jakie to ma znaczenie? Ja się czuję zraniona. Chcesz podyskutować z moimi uczuciami, że nie mogłam być zraniona po takim czymś? A po co? Jako psycholog powiem wam, że z uczuciami się nie dyskutuje. Jak ktoś mówi, że jest zraniony, to jest zraniony i koniec. Nie możesz mówić, ale nie masz prawa do zranienia. Albo mu tłumaczyć, wiesz, ja tak naprawdę nie chciałam i w ogóle. Ale jakie to ma znaczenie, czy ty chciałeś, czy nie chciałeś? On jest zraniony i już. Tak? No, ale sytuacja bez wyjścia. No tak, jest jedno wyjście. Bardzo proste, trzeba przeprosić. Ale nie przepraszam, bo ja tak nie myślałem, że cię to tak zaboli, ale cię to tak zabolało, tak chyba za dużą miarą cię to zabolało, bo ty już mu robisz wiwisekcję. Przeprosić. Nie wiadomo, dlaczego go zabolało. Może to zabolało starym bólem, może nowym bólem, może tobą, może kogoś mu przypomniałeś, może mu nie przypomniałeś, ale go boli. Tak? Ale znowu, to weźmiesz tylko z tego miejsca, kiedy po tym, jak on ci to powie, to ty pójdziesz, cofniesz się do taty i powiesz, tato, kurczę, zraniłem kogoś. Ja nie wiem, po prostu, no wiesz, myślę, że większość problemów z ranieniem to chyba mają mężczyźni, co? Czy nie? Bo mężczyźni są często jak takie słoniki w składzie porcelany. Czujecie się tak, chłopaki, czasami?
Jak? Nie, zawsze.
Codziennie, a tak, tak. No, ale to ja to właśnie ja też się często tak czuję, jak słoń w składzie porcelany, ale już trochę umie się obchodzić. Chyba za długo chodziłam obok tej porcelany. Mam taką wrażliwą córę, więc dzięki temu już jestem wyćwiczona w władzach poznawczych, jak to chodzić wśród porcelany. Ale prawda jest taka, że są fajne doświadczenia. Nie tylko te, kiedy... Ja nie mówię, że fajne doświadczenia to są te, kiedy kogoś ranisz, ale że uczysz się, że ktoś jest inny. Że ktoś może odczuwać inaczej, że ktoś może myśleć inaczej. Ale znowu, jeżeli bierzesz to z perspektywy Matrixu, to jest okropne. A jeżeli to bierzesz z duchowej perspektywy, to sobie myślisz, wow, czemu on jest tam taki wrażliwy? Jak on jest tam taki wrażliwy, to może to jest tam coś, Bóg robi w tym życiu, coś w tym miejscu Bóg przewartościowuje, może tam coś jest, jakiś dar od Boga. Bo one bardzo często, dzisiaj z synem, słuchajcie, jechałam samochodem, całe 30 minut miałam rozmowy, mamo, ale jak ja jestem taki nadwrażliwy, to znaczy, że to jest źle, że ja jestem nadwrażliwy. Nie, to nie jest źle, że jesteś nadwrażliwy. To jest dar od Pana Boga, że jesteś nadwrażliwy. A dlaczego mnie to tak boli, mamo, że jestem taki nadwrażliwy? No bo widzisz, z jednej strony to jest dar od Pana Boga, który może ci pozwolić wiele rzeczy zrobić. Na przykład możesz być artystą, możesz widzieć anioły, tak jak ja. Możesz słyszeć od Pana Boga, możesz, wiesz, inne rzeczy mieć. Ale z drugiej strony to będzie takie trudne w relacjach z ludźmi. A dlaczego będzie trudne? No bo będziesz nadmiernie przeżywał, jak kolega ci na przykład powie, że jesteś głupi. Aha! No i wtedy będziesz się przejmował i będziesz czuł prawie, jakby cię ktoś po buzi uderzył, a on ci tylko powiedział, że jesteś głupi. Ktoś inny by się nie przejął, a ty się przejąłeś. Czego to była lekcja? Życia poza Matrixem. Tego, że twoja nadwrażliwość, która jest tak piękna, ona powoduje tyle problemów innym, ale i tobie samemu. Że ty Jesteś albo ta nadwrażliwość czasami idzie w złość, że czujesz tak dużo złości, tak dużo irytacji i nie wiesz nawet, że inni odczuwają tą twoją złość i twoją irytację, tak? A kiedy się tego nauczysz? Znowu, jak z tym wszystkim przyjdziesz do niego, spotkasz się z nim i powiesz, ludzie mi mówią, że ja ciągle się irytuję, że to, co robię, jest takie poirytowane. Co ja mam z tym zrobić? Jak mam z tym zadziałać, tak? I to zobacz, jeżeli nie robisz z tym porządku, to to znowu zaśmieca twoje życie. Czyli teraz to przebywanie z nim uwalnia nas do tego, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić dalej. Ale również, słuchajcie, brak poznania jest również takim miejscem, w którym my nie rozumiemy, że coś nie musi się dziać tak, jak się dzieje. Brak poznania. I zobaczcie, jak mocno my się skupiamy na tym, żeby uważać, żeby się nie natknąć na coś, co może być... No właśnie. Ostatnio znowu czytam książkę, którą rzucam po ścianach. Nie powiem, jaki to jest tytuł znowu, ale jakby percepcja osoby, która napisała tą książkę, jest dla mnie taka, że albo ona mnie naprawdę, że tak powiem, wciągnie na nowy poziom namaszczenia, albo mnie rozwali. Ja uwielbiam takie książki, które mi pokazują, czy ja jestem jeszcze w pudełku, czy ja z tego pudełka poszłam. Ta kobieta ma takie doświadczenia duchowe, które mnie paraliżują. Z tym chodzeniem, przechodzeniem i tak dalej. Ja teraz czytając o tym wszystkim, słysząc to wszystko, ja już skończyłam kazanie, przepraszam, czy ja już skończyłam kazanie? No, w każdym razie ja słuchając tego wszystkiego, zastanawiam się po prostu, co to jest to więcej, co to jest ten świat duchowy. Ale znowu, kiedy wracam do percepcji, które mają małe dzieci, z którymi się spotykam, które coś mi mówią, to myślę sobie, może ja pewnych rzeczy nie widzę. Może są duchowe doświadczenia, jak właśnie to przenoszenie się w duchu, jakby widzenie pewnych rzeczy, których ja nie widzę, to co wam mówiłam na samym początku, to, że przyszedł do mnie człowiek, który mówił, że czuje zapachy, tak, inne rzeczy, których ja nie doświadczyłam, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Rozumiecie? I dlaczego ja mam to wyrzucać z kąpielą? A, bo jest zabarwione New Age. Pewnie jest zabarwione. Po takim czasie używania tego przez New Age pewnie jest zabarwione. Ale jakie to ma znaczenie? Jeśli ja jestem blisko z Bogiem, jeżeli ja cały czas wzrastam w moim poznaniu Jego, to ja potrafię poprzekładać pewne rzeczy, bo władze poznawcze są u mnie wyćwiczone, tak? Czyli jeżeli ja mam wyćwiczone władze poznawcze, to ja nie muszę iść w miejsce pod tym uważaj, ale uważaj, ale uważaj, ale uważaj. Ja pamiętam, jak przyjechała wiele lat temu Anna Mendes do... Ty byłaś ze mną na tej Annie Mendes wtedy? Pojechałyśmy z Moniką na Annę Mendes do Wrocławia. Ona tam, wiesz, i pamiętam, to ile to było, chyba z 15 lat temu. Ja pamiętam, że ja miałam takie miejsce w swoim życiu, że myślałam, nie, no po prostu siedzę w jakimś pudełku, coś się, wiesz, prorocy tak mają. Jak my nie widzimy, nie słyszymy, albo jesteśmy w takim miejscu, takim właśnie, nie widzę, nie słyszę, nie, ale sama sobie to zrobiłaś, trzeba było nie oglądać tych filmów, nie widzę, nie słyszę, muszę coś zrobić. No i wtedy pojechałam na tą Annę Mendes. No i ona tam miała takie nauczanie o niebie, o piekle. Pamiętam tą grupę pastorów, wtedy jeszcze wstawiennicza grupa PDJ-u jeszcze taka nie była PDJ-owa, dopiero taka zaczynała być i tak dalej, nie? I oni tam stali na korytarzu i pamiętam Anna Mendes zrobiła takie ćwiczenie, powiedziała, no dobra, to teraz wszyscy kładą się tu na podłodze i wchodzimy do nieba, nie? I ja pomyślałam sobie, kurczę, no dobra. Kładziemy się na podłodze, wchodzimy do nieba, nie? I zaczęli tam grać na takich butelkach, na takich jakichś takich instrumentach, co mnie tak denerwowało, tak mi przeszkadzało. No ale ona mówi, dobra, no to teraz powiedzcie, Panie Boże, idę do Ciebie, tak, spotykam, idę do Ciebie, Panie Boże, spotykam się z Tobą. Dobra, to ja leżałam na podłodze, powiedziałam, idę do Ciebie, Panie Boże, i poszłam. Słuchajcie, ja nie wiem, ile to spotkanie trwało wtedy, ile myśmy na tej podłodze leżeli, ale tylko, nie wiem, czy to było ponad pół godziny chyba. W każdym razie po pół godziny ona mówi, dobra, to już teraz wracamy. Ja wróciłam i ciekawe było to, że ja tak generalnie otworzyłam oczy i nagle sobie zdałam z tego sprawę, że mnie tu nie było. Bo miałam takie, ja wiedziałam, byłam w niebie, spotkałam się z Jezusem, rozmawiałam z Nim, pamiętam, że tak się skupiałam na tym, że ta Jerozolima powinna być złota, ona była biała. Że tutaj coś nie pasuje, tak? I słuchajcie, dopiero po jakimś czasie tata mi pokazuje ten fragment w Biblii, że jest powiedziane, że to jest białe złoto. Nie, że ono w blasku wygląda jak biel. wiesz, i rozmawiałam z nim tam o różnych rzeczach, pokazał mi różne rzeczy, tak? Skończyło się to, wróciłam. I słuchajcie, była akcja druga pod tytułem Anna Mendez mówi, że teraz musimy kilka osób wziąć ze sobą i po prostu idą do piekła, nie? I tam ona ich prowadzi przez piekło, inne rzeczy. No więc ja stwierdziłam, to już dla mnie jest za dużo, ja wychodzę. Nie, tym bardziej, że ona kiedyś była czarownicą, więc po prostu, wiesz, i ona miała takie wejrzenie. Ja mówię tak, według mnie Duch Święty nas może prowadzić i tam, i tu, jak jest taka potrzeba, ale ja nie wierzę w to, że my tam mamy sami się pakować. I ciekawe było to, że na korytarzu spotkałam wszystkich moich przyjaciół pastorów, a myśmy wtedy na pociąg jechały, pamiętam, i dlatego żeśmy tam poszły, ale faktycznie ona jakieś takie tam robiła te rzeczy, nie? Ja później jechałam w tym pociągu i cały czas sobie myślałam, co ta kobieta robi? Gdzie jakie ona wchodzi? I myślę sobie, i wiesz, z perspektywy sobie czasu myślę tak, że moja doktryna się nie zmieniła. Ja się tam do piekła pakować nie będę, żeby kogoś uwalniać i coś robić, bo jak Duch Święty będzie chciał, żebym tam poszła, to mnie tam zaprowadzi, tak? Da mi aniołów i zrobi tam, ale ja nie mam zamiaru tam wchodzić. Ale pomyślcie sobie, jeżeli jest osoba, która miała bardzo duże poznanie świata duchowego, która funkcjonowała i wchodziła w różne miejsce jako wysoko postawiona czarownica, ona była jakąś drugą czarownicą w całym świecie, to dla niej takie rzeczy są jakie? Normalne. Że ona gdzieś tam włazi, ona dalej tam włazi, tylko jakiś szpieg. Jako szpieg, tak? I teraz dla mnie, ja nie będę myśleć sobie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Ja bym ani tam, ani tu nie zabierała, chociaż do nieba. To chcielibyście ze mną pójść do nieba? Tak byśmy tak się, tak? Teleportowali? Tak? Myślicie, że dałoby się? No każdy by gdzieś doszedł, tak? Jedni do bramy, inni w inne miejsce. I wiesz, mnie się teraz nie chce. Ja wiem, że to było moje doświadczenie, w którym ja byłam poza ciałem, tak? Ale na dzisiaj nie jest to dla mnie istotne, jak to się działo, tak? Bo możemy też w pewne miejsca dostać się w wizji. Tylko teraz pytanie jest dla nas takie, czy my mamy to zrobić, tak? Mhm. I teraz do tego muszą być wyćwiczone nasze władze poznawcze. Tak, jeżeli mamy władze poznawcze wyćwiczone, to my będąc w jakichś miejscach, kiedy jesteśmy gdzieś wciągani, to my nie boimy się na przykład anioła zapytać, a co my tu robimy, tak? Mówiłam wam o moim... Dobra, nie będę mówiła przykładów, bo to za dużo nam pójdzie, ale inną rzeczą, która nam jest potrzebna, to jest najbardziej potrzebna w tym wszystkim, to jest po prostu przemiana naszego umysłu. Nasz umysł musi być przemieniony. Jeżeli my myślimy tak, jak świat myśli, jeśli my jesteśmy zabrudzeni troskami, tak? Słuchajcie, przede wszystkim przemiana umysłu to jest przemiana według Słowa Bożego. Jeżeli się wychowałam w ruchu wiary, ja wiem, co to znaczy, kiedy człowiek przez rok czasu siedzi w szkole biblijnej i po prostu, i tylko w niego tłoczą słowo. Słowo dotyczące sprawiedliwości, słowo dotyczące wiary, słowo dotyczące innych rzeczy. Ja wiem, że ja przyjechałam stamtąd i słuchajcie, ja nie musiałam uczyć się, jak myśleć inaczej. Ja po prostu myślałam inaczej. Mnie tak to Słowo Boże jakby przetransponowało w nowy wymiar. Ja wiem, co to znaczy jakby zaprzeczyć własnym myślom i myśleć jak Słowo Boże, bo jeżeli ty jesteś nasycony Słowem, żyjesz w Słowie, mówisz o Słowie, jesteś im napisany, znaczy napełniony, to ty tak naprawdę zaczynasz myśleć jak to Słowo Boże, tak? Jest ten fragment w Rzymianach 12:2, który mówi: nie bierzcie więc wzorcu z tego świata, lecz się przemieńcie przez odnowienie swojego umysłu, abyście umieli rozróżnić, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Tak? I teraz ja nie wezmę tego z książek. Wiesz, ja studiowałam psychoterapię. Psychoterapia to jest, słuchajcie, religia. To jest inna religia. Jeżeli my głęboko nie kochamy Jezusa i w tym czasie studiujemy psychoterapię, to my w pewnym momencie widzimy, że tak bardzo pomagamy innym ludziom, tak bardzo zmieniamy ich życie, że to zaczyna być naszą religią. Rozumiecie? Że my po prostu uważamy, że to jest jedyna słuszna rzecz, która jest w stanie pomóc innemu człowiekowi. Może przez to, że ja jestem takim odmieńcem proroczym, ja nie doszłam do tego miejsca, tak, że kiedykolwiek pomyślałam, że psychoterapia może pomóc człowiekowi bardziej niż Jezus. Zawsze dochodziłam do wniosku, że ta psychoterapia jest taką drogą dla tego człowieka do doprowadzenia go do Jezusa, tak? A nie odwrotnie, tak? Ale prawda jest taka, że są takie rzeczy we wszechświecie, są takie rzeczy w tym, co my znamy, które powodują, że my zaczynamy, że to jest tak kusząca wiedza, tak kuszące pojmowanie, że my widzimy, że to jest prawdziwe. Bardziej prawdziwe niż Słowo Boże. No i to już jest nasz koniec. Słuchajcie, wiecie, że na psychoterapię bardzo często przychodzą małżeństwa i psychoterapia w tym ujęciu freudowskim, wręcz oni mają takie powiedzenie, że jak ktoś nie przeszedł tej psychoterapii, jak dwoje małżonków nie przeszli tej psychoterapii, to oni się na pewno rozwodzą. bo to jest taka duża ingerencja w człowieka, zmiany człowieka, że jak teraz jedno z małżonków przejdzie, a drugie nie, to to jedno widzi wady tej drugiej osoby tak, jak na talerzu. I w pewnym momencie mówi, przecież to jest krzywdząca żona. Monika, to do ciebie. Wiesz, przecież ona robi takie i takie rzeczy, w ogóle nie widzi swoich błędów, w ogóle po prostu nie widzi, jak się zachowuje, w ogóle nie widzi tego. Jak ja mam wyjście? Mogę się tylko rozejść. Czego tu zabrakło? Tego prawdziwego poznania. Poznania wynikające z przemiany umysłu, którym ja naprawdę myślę jak Słowo Boże i ja pomimo to poznanie mnie nadeło. Ja teraz widzę po prostu wiele rzeczy w tej drugiej osobie, tak? Wiele wad tej drugiej osoby, ale nie widzę punktu wyjścia. Dla mnie punktem wyjścia jest co? Rozejście się. Ale przemiana umysłu przez Słowo Boże, ono przynosi nadzieję i ono uczy nas myślenia w zaprzeczeniu. Czyli ja wierzę Boże tak jak Ty mówisz i ja nie boję się wierzyć tak jak Ty mówisz, bo nie boję się wierzyć tak jak Ty do mnie mówisz, bo chociaż nie widzę tego w realu, chociaż mój matrix wygląda inaczej, to ja wierzę, że wierząc w Twoje słowo zacznę oglądać wypełnienie Twoich obietnic. Co to jest? To jest właśnie to oczyszczenie mojego wnętrza. To jest to, wiecie, jak ja widzę, co się ze mną dzieje, jak ja oglądam trzy filmy. Oglądam i później sobie myślę, nareszcie nic nie widać, nic nie słyszeć. Przepraszam, że tak mówię, no ale tak jest, no. I wiesz, i sobie myślę, nareszcie nic nie widać, nic nie słychać, nie? Nareszcie jest taki spokój, można posiedzieć w Matrixie, pojść kiełbaski, pojść inne rzeczy, jak fajnie, super, człowiek się nie przejmuje. Tak patrzę na tych ludzi w szkole tu. Przecież jak oni tak żyją, niczym się, nie przejmują się takimi rzeczami. Nie przejmują się tym, co się może stać z Polską. Nie przejmują się, że po prostu ludzie idą do piekła. Nie przejmują się tym, a jak fajnie, tak chodźmy na lody. Nie? I mam takie miejsca, ale w pewnym momencie mój umysł przemieniony przez Słowo Boże zaczyna funkcjonować. I jak możecie to zrobić najprościej w swoim życiu? Bardzo prosta metoda. Zacznijcie słuchać kazania za kazaniem, kazania na kazaniem. Czyli załóżcie sobie w waszym pogłębianiu studni w tych najbliższych 3 miesiącach, że na przykład dziennie przesłuchacie jednego słowa, albo 2 słów, albo 3 słów, albo że dziennie przeczytacie tym razem po prostu 3 rozdziały Biblii. Po prostu dajcie temu Słowu Bożemu pracować w was. Nie pracujcie wy nad Słowem Bożym, tylko dajcie mu wnikać w siebie. Dajcie mu, bo co jest powiedziane, że Słowo Boże nie wraca do góry, dopóki nie wykona pracy, tak? Więc jeżeli ja się napełniam Słowem Bożym, to co ono robi? Ono wykonuje we mnie pracę. I nawet jak nie mam nadziei, ale napełniam się Słowem Bożym, to co ona robi? Ona robi pracę nadziei w moim wnętrzu, tak? A czy ja to widzę? Nie widzę, tak? Czy ja to słyszę? Nie słyszę. Ja mogę być dalej w beznadziei, ale w pewnym momencie to zaczyna trybić. Ja to widzę po prostu, jak pracuję nieraz z klientami. Mówię do nich różne rzeczy, ale zawsze sobie taką bombę wsadzę. Bombę Słowa Bożego. I znowu za jakiś czas powtarzam. Jest świetnie później widzieć po miesiącu, kiedy ten klient do mnie przychodzi i mówi mi tą bombą. Że ja widzę, że jednak jest nadzieja. A myślę, o cudownie. Kiedy to odkryłeś? On mówi, no wczoraj. Ja mówię, cudownie, a słyszałam od tej nadziei przez 3 ostatnie miesiące, nie? I co to jest? To jest właśnie to, jak działa Słowo Boże. Ono oczyszcza nasze wnętrze, abyśmy mogli kontaktować się z Bogiem. I później, czyli przemiana naszego myślenia, ale również troski. Pamiętacie, mówiliśmy z Markiem, jak tu przyjechaliśmy o jak działają troski w naszym życiu. Czy ktoś z was jest wierzącym, który posiada dzieci? Mhm. Czy wiecie, jak dzieci potrafią zrujnować duchowy spokój człowieka? Ada, dziękuję Ci, Ada. O, cudowne to było, Małgosiu. Wspaniałe. No, w każdym bądź razie, jak potrafią? No powiedzą Ci, co o Tobie myślą, bo Ty to tata na mnie ciągle krzyczysz, albo Ty to tata to ciągle nie masz dla mnie czasu, nie? I Ty taki nadobny, duchowy człowiek, nawiedzony, nagle dowiaduje. I co masz ochotę powiedzieć? A to jest nieprawda, ale co ja powiedziałam, że z uczuciami się nie dyskutuje. Tak? Czyli co masz? Koniec, no przegrany jesteś, no co, możesz tylko pokutować, ale przecież ty się z tym nie zgadzasz, tak? Co to są? To są troski. To jest, ja po prostu pamiętam, że kiedyś miałam takie doświadczenie, mówię, pamiętam jak się na nowo narodziłam, to ciągle moim problemem był przyjazd do domu, kiedy zawsze się udało mi pokłócić z moją mamą. I myślałam sobie, no to jest już jazda, że ja zawsze się z tą moją mamą pokłócę, nie? I pan mógł mi powiedzieć, co mam zrobić. I później moje dzieci podrosły, ja myślę sobie, znowu mam to samo, znowu mam się z kim pokłócić. Wiesz, i pomyślałam sobie, to jest niezwykłe doświadczenie, ale co to jest? To jest troski, to są właśnie troski. I pamiętam ten sen Magdy właśnie, który ona miała, kiedy byliśmy w Brazylii, kiedy jej się śniło, że całą noc pływała w wodzie pełnej rekinów, nie? I pływała i te rekiny ją jakby nie kąsały, ale były tak blisko niej, że ona już żyła w takiej, wiesz, że zaraz ją coś ugryzie, zaraz ją coś ukąsi. wiesz, i mówi, obudziła się taka zmęczona, mówi, jaki cielesny sen, koniec, wszystko. I ja mówię, i wiesz, i ja poszłam na spotkanie, mówię, Panie Boże, no wiesz, może to nie jest cielesny sen. I Bóg mi powiedział, słuchaj, to jest sen o troskach. Każdy z nas, żyjąc w naszym życiu, ma okazję zatroszczyć się na śmierć. No ja przyszłam tutaj do kościoła, patrzę na Zbyszka, już coś przeżywam. Patrzę na Monikę, coś przeżywam. Z Tomkiem sobie porozmawiam o chorobach jego dzieci, już coś przeżywam. Tutaj Grzesiek powiedział mi, co się działo z nimi ostatni raz, no przecież ostatnie dwa tygodnie, aż mnie po prostu, wiesz, serce zakuło. Tutaj, wiesz, Krzysiek przyszedł, coś zaczął przeżywać, coś opowiada. Wiesz, tutaj Adam przyjechał, tak, mówią, czekajcie, bo tutaj trzeba się o niego modlić i w ogóle. Już tutaj, wiesz, tutaj dziewczyna przyszła do nas, kurde, Kasia. Kasia, przepraszam cię, mój umysł naprawdę jest na urlopie jeszcze. W każdym razie Kasia mówi, słuchaj, jakieś świadectwo chcę powiedzieć w ogóle. Ja mówię, no teraz to nie mamy jak wszystko. Wiesz, ja już mam tyle, zobaczcie, ile rzeczy zostało w moim życiu. Może wy tak nie przeżywacie, tak? Ale ja już mam to wszystko na sobie. Ja już to wszystko czuję. Ja już to wszystko, już to w mojej głowie krąży, tak? Czyli teraz pójdę do domu, zostawiłam córkę, tak, która cała jest zakaszlona, tak? Marek jest w Kaliszu, będzie wracał późno w nocy, tak? Znowu będę siedziała, pewnie Przemek, tak? Już ma katar tutaj, co tu trzeba zrobić, tak? Jutro idę do pacjentów, jak to wszystko ułożyć, czy już zrobiłam księgowość, tak? No przecież to normalnie tona rekinów mnie dopadła. I rozumiesz, to nie było, to nie jest tak, no wiesz, jakby Grzesiek wiedział, że ja się tak przejmę, to by nie powiedział, tak? Tomek tak powiedział spontanicznie pod tytułem, to może wiesz, zróbmy chory kościół, wiesz, może, wiesz, zaczęliśmy kombinować i w ogóle, ale to jest tak, że my się spotykamy, nie jesteśmy w stanie się oddzielić od ludzi, ale my musimy zobaczyć, jak oni na nas reagują, jak my na nich reagujemy, my musimy zobaczyć, że to nie jest tak, że ja patrzę na brata tutaj siedzącego, który ma na imię, jak ty masz chłopie na imię? No, Antek. Widzicie, naprawdę jest ze mną źle. W każdym bądź razie świecę, patrzę na Antka, no bielszy niż po prostu jego ubranie. I już po prostu, wiesz, mój duch już się włącza. Ja już zaczynam dewagować, co się z nim, już mi się zaczyna przewracać, tak? I teraz zobaczcie, to jest moje odczuwanie, bo ja jestem taki nadwrażliwiec. Ale większość z was jest takimi nadwrażliwcami. Może na innych przeżywaniach, może na innych rzeczach. Że tu jedziesz, mój mąż się śmieje do mnie, mówi ostatnio, a czemu tak krzyczałaś na takiego kierowcę? W samochodzie, bo mi zajechał drogę. Ale mówi, ty krzyczałaś na mnie i na dzieci. Ja mówię, nie, ja krzyczałam na niego. A zauważyłaś, że nasz syn też na niego krzyczał? Ja mówię, no. Wiesz, no i to są tego typu rzeczy, że człowiek coś zrobił, później myśli, co się dzieje, jak to się dzieje. I to są wszystko troski. Więc tak naprawdę jedyną możliwością znowu, żeby te troski z nas zeszły, to jest to picie ciągłe wody żywej, czyli napełnianie się Jego obecnością, przebywanie w niej. I wtedy to nasze wnętrze znowu jest oczyszczone. Ono jest gotowe do tego, żeby się spotkać z Najwyższym, żeby od Niego słyszeć normalnie. Żeby to. I wiesz, jeżeli ja teraz mam taki habit, zwyczaj, że ja cały czas po prostu, przepraszam, naprawdę jestem, no w każdym razie mam zwyczaj, tak, żeby to robić cały czas, żeby się tego pozbywać, żeby się tego, wiecie, że ja uczę swoich klientów czegoś takiego, ja do nich mówię, że to jest taki ludzki rachunek sumienia. Tak? Ja w poradni chrześcijańskiej pracuję, więc mogę to robić. A mówię, taki psychologiczny rachunek sumienia. Wiecie, na czym on polega? Zaraz wam się to tak otworzy. Siadasz sobie wieczorem i myślisz o tym, co przeżyłeś w ciągu dnia. Co się stało? Z kim się pokłóciłeś? Kto cię wkurzył? Jak się czułeś? Jakie emocje przeżywałeś? Mężczyźni też przeżywają emocje, hello, tak? Czy byłeś zły, czy byłeś wściekły, tak? I teraz złość, wściekłość, tym podobne rzeczy, po prostu do kategorii szufladek grzech wsadzasz i oddajesz je tacie, przepraszasz za nie. Inne do kategorii bólu, do kategorii innych rzeczy. Jak tak przesiedzisz kilka minut przynajmniej, albo pół godziny wieczorem, to nagle zrozumiesz, dlaczego tak się wieczorem źle czujesz. I co więcej, będziesz gotowy na sen. Sen, który może być od Boga i który pokaże ci coś nowego w twoim życiu. Bo być może po tym rachunku sumienia, bo tak to powinnam nazwać, nie będziesz wiedzieć, co się naprawdę z tobą dzieje, ale we śnie przyjdzie odpowiedź. Natomiast jak zaśniesz z całym tym bagażem dnia, wiesz, ja uwielbiam szczególnie wieczorem czytać sobie jakąś taką książkę albo... Ostatnio pamiętam, czytałam wielki artykuł czterostronicowy na temat jak wyglądała Warszawa przedwojenna. Okazało się, że była cała brudna, że tam, wiesz, pełno dorożkarzy, że nie było w ogóle w większości mieszkań, WC-tów, ubikacji. Czytaliście o tym, tak? I my mamy takie piękne Warszawy przedwojennej zdjęcia, którym ja się zachwycam. I ten profesor obalił, że tak powiem, całe to tabu pięknej, przedwojennej Warszawy, do której moje serce tęskniło, która była pełna i wręcz mówili, że ludzie żyjący w Warszawie śmierdzieli. Wiesz, i słuchajcie, ja to przeczytałam przed pójściem spać. Wiecie, co się działo całą noc? Całą noc biegałam po Warszawie. Całą noc. Po całej Warszawie od początku do końca. I pomyślałam sobie, to było tak męczące. Jeszcze na dodatek nie potrafiłam nadążyć za nazwami ulic, za nazwami miast i tak dalej. Pomyślałam sobie, no tak, po prostu, no co ja sobie robię wieczorem? Ale to jest to, co my robimy z naszym umysłem i na tym skończę, nie będę dalej mówić, tak? Bo ta przemiana umysłu, pozbycie się trosk i wyćwiczone władze poznawcze, to są takie jakby klucze do tego, bo inne rzeczy, o których już mówiliśmy, tak? Jak na przykład grzech w naszym życiu, tak? Ja nie mówię teraz o takich grzechach, wiesz, grubo ciosanych, zdrada, tak, okradzenie z pieniędzy. Ostatnio właśnie rozmawiałam z pewnym pastorem, mówi, którzy ponawracali się u niego ludzie, którzy robili różne biznesy i oni w pewnym momencie przestali przychodzić przez 3 tygodnie do kościoła, nie? I on mówi, dlaczego zniknęliście? On mówi, bo mieliśmy takie lewe rzeczy w tych naszych biznesach i musieliśmy najpierw je wyprostować, żeby móc z powrotem do Boga wrócić. Ja mówię, ale super. Po prostu, wiesz, niezłe, tak? Ale ja mówię o takich naszych lewych biznesach, tak? Którymi na przykład jest osąd innych ludzi, tak? Którymi jest mówienie źle o innych ludzi, unikanie innych ludzi i nie zastanawianie się, dlaczego ja ich unikam, tak? Czy takie pielęgnowanie w sobie złości do innych ludzi, tak? Czy takie po prostu, co to w ogóle za człowiek, takie, rozumiecie, wszystkie tego typu rzeczy. Tak, jak jest powiedziane, tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, tak? I tam jest wymienione co? Takie złe mówienie o innych, takie potrzeba wypowiadania się na temat innych ludzi, na temat innych kościołów, na temat innych społeczności, na temat, nie wiedząc w ogóle, że taki ten rodzaj grzechu, on osąd rodzi osąd za każdym razem w naszym życiu. Nie ma szans, żeby osąd nie przyszedł do naszego życia. I znowu, dlaczego? Bo osąd powoduje bariery w naszym życiu, tak? To już o tym wcześniej mówiliśmy. Ale osąd też powoduje, że osąd jest wyzwolony nad naszym życiem. Ja pierwsze, co robię, jak ktoś do mnie przychodzi, to sprawdzam te otwarte drzwi w moim życiu, czy tam nie ma osądu, czy przez osąd diabeł nie zaczął mnie czepać z czegoś, tak? No i w końcu te zranienia, które są tym otwartym życiem, otwartą rzeczą, która powoduje, że po prostu coś może przyjść do naszego życia. Bo wiecie, bo to nie jest pytanie o to, czy ktoś miał prawo mnie zranić, czy nie. Jestem zraniony. Jeżeli ja czegoś z tym nie zrobię, to po prostu diabeł będzie dookoła tego chodził, bo będzie czuł smród tego zranienia. I będzie chciał po prostu, to jest, mnie zawsze uczono tak, że po prostu sępy zawsze lecą do krwi, tak? To tutaj słowo do ciebie chyba było, tak, Radek? No, sępy zawsze lecą do krwi. Diabeł wyczuje po prostu zranienie w twoim życiu. Wyczuje. On widzi, a to zranienie jest jak krew, tak? Jeżeli my tego z tym nie zrobimy porządku, nie oddamy tego taty, to możemy być w 100% pewni, że diabeł przyjdzie do tego zranienia i nas zaatakuje, bo on chodzi wokoło jak lew ryczący i tylko czeka. I nie wiadomo, czy założy tam klamrę grzechu, tak, bo my zostaliśmy zranieni, więc teraz tego człowieka, który nas zranił, będziemy osądzać, tak, czy po prostu na nim wydamy na niego wyrok, tak. Ja wiele razy mam takie miejsce, że powiedzmy, miałam takie miejsce, kiedy myślałam sobie, chodziłam do miejsca, w których myślałam sobie, no to teraz z tego, co przeżyłam, mogłabym wydać wyrok dla tego człowieka. I tata mi wracał do obrazu, który kiedyś miałam. Czy ty na pewno chcesz, żeby ta czara goryczy, którą zobaczyłaś nad tym człowiekiem, się przelała. Ja wtedy rozumiałam, że tu nie chodzi o to, że ktoś mnie zranił i on wymaga teraz, żeby dostał za to, tak? Tylko tata mi mówił jednoznacznie, jak przelejesz tą czarę, to ten człowiek może nawet zginąć. I to mnie nauczyło takiego wycofywania się z tego miejsca, do którego doprowadza mnie ból. Okej. I to było wszystko na dzisiaj. Także to, co bym chciała, to żebyśmy... nie bali się, jak sobie napisałam na podsumowanie, skakać się po krach we mgle. Podoba wam się? Żebyśmy się nie bali skakać po krach. Teraz mamy wiosnę, roztopy i już nie ma kier... Jak to się nazywa? Już nie ma krr na wodzie. Krr na wodzie już nie ma. Ale ja po prostu wiele razy w tym moim poznawaniu duchowego świata czułam się, jakbym miała skakać po krach. Wiesz, z ciągłym taką perspektywą, że następny przeskok spowoduje, że wpadnę do zimnej wody. A jeszcze najgorsze było na tym, jak te kry były we mgle. I te twoje kry, tego duchowego świata, z których musisz skoczyć, one zawsze będą we mgle, bo tą mgłą jest zamieszanie w twoim umyśle, zamieszanie w twoim sercu, zamieszanie w twoich przeżyciach, z którymi musisz zrobić porządek, bo inaczej cały czas będziesz się czuł, jakbyś musiał skakać we mgle. Tak? Natomiast jeżeli chcesz, żeby ta mgła wyszła, to musisz po prostu zrobić porządek w swoim sercu, czyli na świętej górze, z którym spotyka się z tobą Bóg i zacząć tam przebywać. I wtedy będziesz widział więcej, czuł więcej, odczuwał więcej, ale pamiętajcie, że to jest cena do zapłacenia. ja nie chcę narzucić wam tej ceny, bo ja wiem, ile ja sama płacę. Ja wiem, że to jest trudne. Być może wybierzesz życie w matryksie, w połowicznym matryksie i to nie będzie twój osąd, ale prawda jest taka, że jest coś, co jest naszym przeznaczeniem. Do tego jesteśmy stworzeni, żeby widzieć, czuć, odczuwać, żeby przeżywać Boga, tak? Żeby z Nim rozmawiać. Wszystko jest dobre, nawet słuchanie, odczuwanie i widzenie Go przez Słowo Boże. On do mnie nieustannie mówił przez Słowo Boże przez wiele lat. To jest jedna ze świetniejszych rzeczy, słuchanie Go w ten sposób. Że czytasz to Słowo i w pewnym momencie wow, to jest do mnie. Ja od lat, słuchajcie, to co już wam mówiłam, otwieram Słowo tak, o. Na zasadzie to na chybił ducha trafił. Tak, na chybił trafił. Na chybił ducha trafił. I widzę, że czytam, mówię, to jest do mnie. To jest do mnie, Bóg do mnie mówi. Nie polecam wam tego sposobu czytania Biblii, ale jakkolwiek we mnie on działa. Także poszukajcie swoich barier. Poszukajcie rzeczy, których musicie oddać taty. Oddawajcie Bogu nieprzemieniony umysł. Zacznijcie słuchać Słowa Bożego. Jednego za drugim. Jeżeli jesteście w dużej opresji, to może być tak, słuchajcie, jak ja czasami słucham słowa, jest duża opresja nade mną, to ja z godzinnego kazania jestem w stanie 10 minut przyswoić. I czasami słucham go jeden raz, drugi raz i zostaje mi te 10 minut. Ale traktuję te 10 minut jako słowo, które przemienia mój umysł i który powoduje, że jestem innym człowiekiem, że przemieniam się. Także słuchajcie, zróbcie sobie te wasze założenia, co chcecie zrobić w tym czasie kopania studni. Starajcie się być bliżej z Bogiem, bo weszliśmy na inne miejsce, miejsce, w którym jesteśmy widzialni dla duchowego świata, w którym musimy dbać o siebie, walczyć o siebie, modlić się o siebie, ale w którym też nie możemy się bać, bo presja, która przychodzi, ona wyda owoc. Rozumiecie? Owoc stukrotny. Jest to słowo w Biblii, które mówi o ziarnie, które musi obumrzeć, tak? Żeby nie zostało pojedynczym ziarnem. Także w tej presji, w której teraz jesteś, twoje ziarno obumiera, ale po to, żeby nie stać się pojedynczym ziarnem, tak? Dlatego tak jest ważne to, żebyśmy starali się być na tych naszych wspólnych modlitwach wtorkowych, pisać do wstawienników, jeżeli widzimy, że już jesteśmy... Znacie ten rysunek, tak? Ostatnio w internecie był, jak syn przychodzi do mamy, mówi, mamo, muszę ci coś powiedzieć, znacie to, tak? Ale pamiętaj, jak będę ci to mówił, że Bóg nie daje nam więcej, nigdy więcej, niż jesteśmy w stanie znieść. No, także to jest taki rysunek dla nas dzisiaj. Jeżeli czujesz, że nie jesteś w stanie już tego więcej znieść, to jest czas, żeby napisać do wstawienników, tak? I najpierw powiedzieć do taty, tata, ty powiedziałeś, że ty mi nie dajesz więcej, niż ja jestem w stanie znieść. Ja jestem na granicy. Ty musisz mi dać teraz ratunek. To jest moja modlitwa, która zawsze działa. Ja jestem na granicy, tata, ty widzisz. Tylko oczywiście nie, jak jesteś ciągle na granicy. Ale ja jestem na granicy, tato, ty musisz mi dać ratunek. Ale teraz napisz, kochany, ratunku, niech ktoś się o mnie pomodli. Okej? Okay? Zrób to. Pójdź dalej. Okej. Okay. Możecie wstanąć, już nie będziemy się... Wstanąć. Kurczę. Mój polski jest dzisiaj po prostu uroczy. Tato, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że Ty przemieniasz nasze serca. I dziękujemy Tobie, że to nasze doświadczanie dzisiaj Ciebie w czasie tego spotkania na początku jest takim prawdziwym doświadczeniem nas jako Kościoła Ciebie. Ja proszę Ciebie, żebyś u każdej tej osoby, która przyszła z wołaniem do Ciebie, abyś dokonał dalszą pracę przez słowo, które usłyszały, ale przez modlitwę. Ale też proszę Ciebie u każdej osoby, która odważyła się powiedzieć słowem, wypowiedzieć obraz, wypowiedzieć te rzeczy, abyś poszerzał te rzeczy, abyśmy mogli naprawdę chodzić względem Twojego powołania, względem tego przeznaczenia, względem tego, co Ty mówisz do naszego życia. Żebyśmy byli osobami duchowymi, takimi, jakimi Ty nas stworzyłeś, takimi, jakimi Ty nas przeznaczyłeś, takimi, jakimi mamy być przed Tobą. Ja proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś Ty poruszał się w życiu każdej osoby na tym miejscu, poszerzając ich wnętrze, poszerzając, usuwając wszelkie bariery, wszelkie rzeczy powodujące tą niemożliwość komunikacji z Tobą, żeby one zostały zabrane przez Twoją moc, przez Twoją łaskę, abyśmy byli tymi, którzy słyszą, którzy odczuwają, którzy widzą, którzy przebywają w Twojej obecności, w totalnej wolności, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Mam nadzieję, że wzięliście coś z tego, co mówiłam. Wybaczcie mi mój dzisiaj taki pokręcony język, ale mówię, jestem w czasie oddzielenia, więc on jest na pewno bardziej pokręcony niż zwykle, tak? Ale mam nadzieję, że będziecie kopali te studnie i będziecie mieli nas na pieczy, tak jak my mamy was na pieczy i siebie nawzajem na pieczy, więc wychodząc z tego miejsca, porozglądajcie się jeszcze jakieś osoby, popatrzcie na ich twarz, bo może imienia nie zapamiętacie, ja mam taki problem, Zbyszek, Antek, Monika. No, ale po prostu, ale zapamiętacie tą twarz, która wam się pojawi i być może przyjdziecie za tydzień i powiecie, słuchajcie, modliłem się o ciebie w tym tygodniu. Modliłem się o ciebie w tym tygodniu. Okej. Dobrej niedzieli, kochani.